Dzień. Dłuższy o łokieć budził farendyny i jedwabie. W maju wracały batysty i kolorową chmarą zlatywały wprost na ladę. Letni świt wstawał mglistym krepdeszynem, a ciężkie falandysze i marengi, kosmate lodeny i multony chowały się przed promieniami słońca w najciemniejszych zakamarkach sklepu. Jesienią dni filcowały się, kurczyły, ciemniały. Opadały na sklepową ladę wełnami z Manchesteru i Bielska. W solidnym wszechświecie z dębowych półek pory roku toczyły się kolistym wirem, wywyższając jednych, poniżając innych, żeby za chwilę odwrócić wszystko. Śmierć nie istniała. Był tylko sen i przebudzenie. Aż utraciliśmy raj. Odtąd nasz pan z totalitarnym okrucieństwem ogłaszał swoje wyroki w dziale mody mojej przyjaciółki. Już nie liczyła się długość dnia lub połyskliwa tekstura powietrza. Sklepowe półki zamieniły się w obozowe prycze. Każdego dnia na porannym apelu subjekt Kaz stawał pośrodku sklepu, stukał drewnianym metrem o blat lady i wyczytywał z kartki nasze imiona. Szagryn, Welur, Trypa, Perkal. Ktoś, kto był tutaj od zawsze, nagle znikał, nie wiadomo gdzie. Na jego miejscu pojawiali się pupile dyktatorów, sezonowi komisarze, jakaś kasza z kóz tybetańskich, szorstka bureta czy ten obrzydliwie cuchnący, nagumowany barbery. Nikt nie wiedział, na kogo dzisiaj wypadnie. Czasem wystarczył kolor, aby uczynić kogoś królem. Pamiętam, jak pewnego wiosennego dnia właściciel sklepu, Mojżesz Han, pochylony nad gazetą, krzyczał: "To koniec! Wojna! Jestem zamordowany!" Wojnę kolorom w naszym sklepie wypowiedziała niejaka Elsa Schiaparelli, wszechświatowa dyktatorka mody. Masakry w ciągu jednej nocy dokonali jej najbardziej osławieni generałowie. Wściekły róż, żółć siarkowa i szmaragdowa zieleń. Trwał terror kolorów. Padały szarości, brązy, beże i biele. Bele wywożono na wózku jak zwłoki i pakowano do samochodów. Co się z nimi stało? Nikt z nas tego nie wiedział. Kiedy na polu walki pojawił się metaliczny, złoty, Han ze łzami w oczach ogłosił kapitulację. Nigdy nie zapomnę tej sceny. Oto dobry pasterz trzyma w ramionach kupon białej, jagnięcej wełny i razem z niechcianym stadem odchodzi na wygnanie. Czemu? A czemu zwężają się klapy i opada talia? Czemu czerwony, a nie pomarańczowy? Czemu flausz, a nie moleskin? Czemu dymna wstążka ablata z ofiarnego tłuszczu, a nie wonne smugi ziół, które oprawiał Kain? Nigdy niczego nie wyjaśniaj. To jest boski fason. Abraham dobrze poznał ten sznyt, kiedy układał syna na całopalnym stosie. Abraham o nic nie pytał, bo miał wyczucie stylu pana naszego. Za to Kain ciągle marudził. Czemu, czemu, panie mój? I zapragnął Kain tej siwej wstążki, która strzela prosto w niebo. wstążki Abla. Chciał tego, co ma Abel. Chciał być jak Abel, jego brat, którego imię znaczy pustka, czczość. Kain był pierwszą ofiarą mody. Trwali od wieków na najniższych półkach. Nie obawiali się żadnych wojen ani rewolucji, żadnych królów sezonu, treszik czy absolutnie musisz to mieć. Stworzeni tylko do pracy, potrzebni wszystkim i przez wszystkich pogardzani, niewidzialni, omijani wzrokiem. Barchany, trypy, felpy, o imionach szorstkich i brzydkich jak one same. Cajg, cwelich, drelich. Od urodzenia gorsza, służebna materia, zawsze na wysokości butów, zszarzali i zakurzeni, bo subjekt Kaz rzadko omiatał ich szczotką. Proleci, plebejusze, lumpy. Trzymali się razem, czekając na swój czas. Letnie żniwa, jesienne wykopki, wożenie węgla zimą. Z wierzchu pokryci grzecznym glancem z krochmalu i mydła, w środku wciąż byli twardzi i zadziorni. W łykowatej pamięci nosili ostre drzazgi z kory. Zbyt dobrze pamiętali łodygi roślin, którymi kiedyś byli. Ta nieodległość od natury budziła lęk Kaza. Marzyły mu się aksamitne rewolucje, ale wiedział, że te, które nadchodzą, będą miały twardość konopnego sznura. Widziałem, jak pewnej nocy przyszedł do sklepu, pochylił się, a zrobił to tak, jakby się kłaniał czapką do ziemi. Ukląkł i z czołem przy podłodze delikatnie wysunął całą tę mroczną grupę z szeregu. Nie ośmielił się tknąć ich szczotką, tylko nabrał powietrza w płuca i cicho westchnął. Za drzwiami, w dostojnym półcieniu, skupiła się grupa żałobników. Czarna bombazyna, mora, wdowi woal. Kir konfekcyjny niczego się nie obawiał, przynajmniej do czasu, aż śmierć nie wyjdzie z mody. Jednak nie zanosiło się na nieśmiertelność, więc spali spokojnie. Ich koniec przyszedł nagle. Zabiła ich śmierć, źle wykończona, o niechlujnym fasonie, łatwo dostępna i tania. Masowa śmierć, krojona na tłumy, seryjna produkcja, karabinowy sznyt, gaz, bomby spadające z nieba. Zniknęła detaliczna żałoba, jednoosobowe pogrzeby z przyczyn naturalnych, karawany ze srebrnymi koronkami, konie ubrane w czerń i pióropusze, kondukty. Cała ta czarna klaunada, staroświecki cyrk sunący ulicami. Przestano pytać o krepy na rękaw, gęste woalki, tiule i gipióry. Masowy żal obywa się bez tekstylnych celebransów, więc odeszli. Subjekt Kaz pochował ich gdzieś na zapleczu sklepu, ale nikt nie wie gdzie. O niej też muszę wspomnieć, choć nie jest jedną z nas. Klient nigdy nie wymawia jej imienia, tylko zawstydzony wskazuje palcem różową mięsistość i mówi: proszę kawałek tej. Niewymawialna leży samotnie obok atłasów. Nie chce rzucać się w oczy. Kaz tnie ją na zapleczu nożem do skór. Ta gumelastyka, cielista matka rodu obsługuje gumowe pasy do pończoch, gorsety, biusthaltery, czasem inne konstrukcje o nieznanym przeznaczeniu. Dobrze trzyma, krótko mówi Kaz. Jest powściągliwa i twarda. Nadaje kształt, modeluje i dręczy. Okrutna dla wszystkiego, co nieforemne i bezbronne. Z czasem mięknie, zwykle na starość. Jej miejscem powinien być pasmanteryjny kramik za rogiem ulicy pośród tasiemek i haftek w chaosie drobiazgów, które nie są prawdziwą materią, a jedynie konstrukcyjnym detalem, zawsze dobrze ukrytym pod powierzchnią ubrania. Nie mam pojęcia, co robi w naszym sklepie. Nie bywa królową sezonu, moda jej nie dotyczy. Szybko starzeje się i kruszy z powodu swojej podwójnej, kauczukowo-nicianej natury. Nikt z nas nie podejrzewał, że już niedługo matka materia wyda na świat bardziej elastyczne pokolenie. Ponowoczesny poliamid. Ten ustępliwy jest, nie stawia oporu, nie wymusza kształtu. Dbija rzeczywistość, ale jej nie męczy, nie uwiera, tylko dobrze się naciąga, a potem bez wahania wraca do dawnej formy. Odtąd znikną wszelkie narracje, zewnętrzne rusztowania, niezrozumiałe konstrukcje, które zamiast odbijać rzeczywistość, w istocie tylko ją uciskają. Świat otrzyma drugą skórę, bez szwów, giętką i lekką. Wieczną młodość bez zmarszczek. Ale to wszystko dopiero się wydarzy. Na razie gumelastyka śpi na półce, śmieszna, staroświecka, ciężarna czasem, o którym nikomu jeszcze się nie śniło. A ty? Gdzie ty jesteś? Trzecia półka od góry, na wprost drzwi. Masz jakieś imię?
Jasne. Najpiękniejsze z imion. Gabardin. Ale subiekt zwykle mówi o mnie ono. Kiedy do sklepu przychodzi klient, Kaz wyłuskuje mnie z równego szeregu, rozwija, narzuca sobie na ramię i pozwala zwisać luźno. Proszę tylko spojrzeć, jak ono pięknie się układa, mówi. Ono. Sposób, w jaki opieram się dotknięciu, wewnętrzna siła, niewidzialne sedno. Możesz mnie ścisnąć w wilgotnej pięści, policzyć do 10, a ja, nietknięty, niezmięty, rozkwitnę na twojej dłoni. Ono to chwyt i charakter, głęboko ukryty. Nie mamy o nim pojęcia, dopóki nie nadejdzie czas próby. O zakazanych walkach krążą legendy, ale na szczęście mało kto w nie wierzy. To szaleństwo, mówią wszyscy i stukają się w czoło. Kto mógłby robić takie rzeczy? A jednak... Kiedy wieje naprawdę mocno, Kaz wynosi belę materii na dach sklepu. To zabronione. Han nie może się o tym dowiedzieć, dlatego Kaz robi to zawsze nocą. Zaprasza kilku wybranych subiektów. Robią zakłady. Kaz pisze kredą na dachówce nasze imiona. Uderza metrem o blachę rynny. Gong. Najgrubsi z nas długo nabierają powietrza, wahają się. Mięsisty flausz ściele się po pierwszym ciosie i nie może się podnieść. Subiekci znoszą go z dachu, wiatr szaleje. Kiedy na ring wchodzą cienkie krepdeszyny, po paru sekundach odlatują rozszarpane na strzępy. Nawet najbardziej twardzi są bez szans.
Nie potrafią się odgiąć, zapomnieć. Zbyt długo zachowują blizny. Prostolinijne lny nigdy nie odzyskują gładkości. To nie ich wina. Tak zostali zrobieni. W końcu przychodzi moja kolej. Kaz odwija mnie z beli. 3 metry, tyle wystarczy. Gong. I zaczyna się walka. Najpierw badam siłę powietrznej pięści. Szukam kierunku, z którego uderzy. Wiatr tańczy wokół mnie, a ja odchylam się na wszystkie strony. Robię uniki, on prześlizguje się po mnie, nie pozwalam się dotknąć. Kiedy spada na mnie cios z góry, spiralny ruch skręca mnie jak linę. Próbuję się odwinąć, ale następny cios zgina mnie w pół. Leżę rozpostarty, wiatr tłucze mną o dachówki. Jak epileptyk podnoszę się i opadam, zwisam z dachu. Na poddaszu panna Wynn patrzy w okno i wzdycha.
Znowu ta gabardynowa noc.
Kaz, oparty o komin, pali papierosa, nic nie mówi, ale ja wiem, jak bardzo podziwia moją taktykę. Pasmo dymu z komina, jak kosmyk szarej owczej wełny, ociera się o mnie z boku. Właśnie na to czekałem. Chwytam go mocno. Dym szamocze się, wierzga. Chciałby zrzucić mnie z grzbietu. Rozluźniam włókna i roztargniony wiatr wkręca się w mój splot. Gubi w skośnych tunelach. I wtedy robię to, na co czeka Kaz. Naprężam wiązania. Wiatr próbuje się ze mnie wydostać, ale to niemożliwe. Jest we mnie. Jest mną. Przegrał. Koniec walki. Gong. Subiekci biją brawo. Gabardin to prawdziwy szampion. Jak on tańczy w powietrzu, widzieliście? Jak mucha, szapsel. Prawdziwy szapsel Rotholz. Zachwyca się subiekt ze sklepu z narzędziami rolniczymi. Kaz kiwa głową. Owszem, Gabardin jest wyjątkowy.
Zobaczcie tylko, jak ono pięknie się układa. Kiedy zapada szara godzina i...
Czekaj, nie tak prędko. Skąd ci się to wzięło? Wiesz, ono. I co to znaczy, że dobrze się układasz?
W materialnym świecie wszystko, co istnieje, ma swoje miejsce tam, gdzie wątek przecina się z osnową. Taki jest prawdomówny porządek kartezjańskiej pajęczyny. Niechybny płócienny splot, ścisły i przewidywalny. Włókna zderzają się ze sobą pod rozsądnie prostym kątem. Prostopadła nuda wikła ruch, zaciera kształt. Wszystko, co żywe, zamienia w martwy punkt. Ja jestem inny. Flandryjscy tkacze od niepamiętnych czasów tkali pochody akordów, nieskończone ronda i kanony, aż któregoś dnia mistrz włóknistej polifonii zagapił się i temat uciekł mu spod palców. Chciał go złapać, związać, mocno ubić grzebieniem, żeby trwał razem z innymi w prostopadłym szyku, ale już było za późno. Zsunąłem się z pochyłej powierzchni, a potem jednym susem podskoczyłem wyżej. Chciałem się wyrwać, uwolnić od wzoru, który mnie więził. Gnał mnie duch fugi. Biegłem w górę i biegłem w dół. W każdym miejscu od nowa rozpalałem skośną teksturę i przedrzeźniałem sam siebie. Już wiedziałem, nie dla mnie prostopadła nuda, bo ja w tym prostopadłym świecie jestem skośny. Ślizgiem mknę na szczyt, lecz zaraz odkrywam, że to nie żaden szczyt, tylko dno czegoś, co jest przede mną, więc pędzę dalej, szczęśliwy, że nigdy nie dotrę do celu. Wznoszę się i opadam, bo zawsze jest jakieś niżej i jakieś wyżej. Bez najmniejszego trudu splatam przeciwieństwa w skośne prążki, a moją bronią jest skos. Włócznia wbita w gardziel kąta prostego. Jestem pełnią gęstą od paradoksów. Nie mam lewej ani prawej strony, góry ani dołu. Powierzchnia i głębia są tym samym. Nawet pory roku nie zostawiły w moim ciele żadnych wskazówek. Ponadczasowy. Tak o mnie mówią. Może nie jestem szczególnie męski, lecz i nie damski. A to oznacza, że bez problemu spełniam marzenia wszystkich możliwych płci. A jakie jest moje przeznaczenie? Żaden pasiasty deseń nie skazuje mnie na los obicia, kanapy czy fotela. Żaden kwiatowy tik czy konstelacja kraciastych nawyków, żaden srebrzysty szych lub pasma złotej folii nie mówią mi, kim mam zostać. Ja nie potrzebuję przeznaczenia. Mogę być wszystkim, czym tylko zechcę. Lecz gabardyną nikt się nie rodzi. Nieważne skąd jesteś i z czego cię zrobiono. Możesz być kaszmirską wełną lub najdroższym jedwabiem. To wszystko bez znaczenia, jeśli utkają cię jak kartezjański wór. Ale zdarza się, że jesteś nikim. Konopną zdzierą, kłakiem niesionym przez wiatr, zgrzebnym wyczesem. Jeśli masz polot, skośny splot i dobrze się układasz, wtedy zaczynasz rządzić światem. Kiedyś nad jeziorem Silva Plana Nietzsche przypadkiem otarł się o mnie. Miałem akurat kształt gimnazjalnego mundurka. Dotknął mnie i samym dotknięciem pojął od razu. Byłem czymś dawno zapomnianym. Pradeseniem, o którym śnił w krótkich chwilach wolnych od bólu głowy. Czymś, co poznaje się opuszkami palców. Tak poznawał Tomasz, nazwany niewiernym. Niesłusznie, skoro dotknięcie jest najwyższym sposobem poznania, a wierność, z jaką świat objawia się naszym palcom, nie da się z niczym porównać. Tam nad jeziorem Silva Plana Nietzsche nazwał mnie Zaratustrą, najwyższym jestestwem, które, jak powiedział, dostępne jest wszelkim przeciwieństwom. Bo gabardyna to sposób bycia najdoskonalszy z możliwych. Co? Nic. Ciągnij dalej, o doskonały. Kiedy zapada szara godzina, a klientów nie ma już w sklepie, subjekt bierze książkę, siada pośrodku sklepu i przez godzinę lub dwie napawa nas pięknem. Żebyśmy przez noc, jak mówi, nie zeszmacili się zbytnio. Kaz mówi, że książki to są bele materii, tkane każda swoim splotem. Opowieści z dziania się biorą. I tylko my jedni naprawdę dobrze je rozumiemy. Różni są tkacze, bo każdy inaczej zadzierzga początek, inaczej rozstawia wątki, inaczej dociska grzebieniem. Jedni tak gęsto dzieją, że nic nie widać, poza tym, co sami utkali. Za to inni specjalnie rzadziznę plotą, żeby im życie prześwitywało. Kaz rozsupuje czarne, drobne kłaczki, splątane na białym papierze, a one płynąc przez powietrze wpadają w nasze sieci. Rośniemy od tych słów, puchniemy, przez co lepiej widać sploty nasze rodzone. Bo jak mówi Kaz, od tego leżenia na półkach robimy się płascy i nie chcą nas kupować. Pamiętam, jak któregoś wieczora przed zamknięciem, głosem grubym i szorstkim jak okrętowa lina, rozwinął przed nami zadziwiającą tkaninę. Z początku zmylił nas jej wzór, bo na powierzchni prości marynarze ścigali wielką rybę. Lecz gdyśmy dobrze się zanurzyli, pod powierzchnią głębia się otwarła, tak niepojęta, że widać było to, czego nikt dotąd nie zobaczył. Oto są krosna czasu, a ja jestem czułenkiem mechanicznie tkającym przeznaczenie, mówił Ismael. Proleci z najniższych półek miękną ze wzruszenia, marząc cicho o swoim własnym Ismaelu, który by ich głębią obdarzył. Bo płasty są od urodzenia, wzory mają drukowane od sztancy, a nie plecione ręką artysty. Farba na drugą stronę im przemaka i rozmazani żyją bez wyraźnych konturów. Dla ekscentryków Kaz szykował jakiś modny rarytas. Pamiętam, jak raz stanął przed półką z dwubarwną pepitą i zadzierając głowę jak Romeo pod balkonem Julii przeczytał. Pepita stała się dla niego symbolem cudu. Tęsknił do niej zawsze jak do utraconego raju. Żył tam wśród krzyżujących się czarnych i szarych pasków jakimś wspaniałym, nieznanym życiem. I teraz wszyscy zazdroszczą Pepicie. Patrzą na nią z szacunkiem, choć na tej swojej półce leży od wieków i tylko raz ją kupił jakiś witkacy, przejazdem będąc w miasteczku. Na spodnie, 1,20 m. I ja mam swoją materię ze słów. Lubię słuchać o czarnym, gabardynowym płaszczu. Kiedy słyszę, burza znowu nadchodzi, najlepiej, jeśli wpełznę pod jego gabardynę. Nie ma tu innego schronienia. Wiem, kim będę w przyszłości. Bo czy nie o to chodzi w tych tkanicach z czarnych kłaczków, że nas przepowiadają? Oto ja, czarny Kaliban z błotnej, ciemnej materii. Czekam, aż moja Miranda stanie przede mną, a ja ochronię ją przed burzą. Ona nauczy mnie miłości, a potem nas rozdzielą.